Rozdział 9. Pamiętnik starego subiekta. Jednego wieczora, zaraz po 8, poszedłem do tych pań. Pani Stawska swoim zwyczajem w ostatnim pokoju odrabiała lekcje z jakimiś panienkami, a pani Misiewiczowa z Helunią znowu swoim zwyczajem siedziały w oknie. Nie rozumiem, co mogły widzieć po nocy, ale że ich wszyscy widzieli, to pewne. Nawet przysiągłbym, że pani baronowa w jednym ze swoich nieoświetlonych okien siedzi z lornetką i penetruje pierwsze piętro, bo rolety jak zwykle nie były zasunięte. Cofnąłem się tedy za firankę, żeby choć mnie ta poczwara nie widziała i prosto z mostu pytam pani Misiewiczowej. Bez obrazy, pani dobrodziejki, dlaczego panie tak ciągle siedzicie w oknach? To niedobrze. Ja się cugów nie boję, odparła szanowna dama, a mam w tym wielką przyjemność, bo imaginuj sobie pan, co Helunia odkryła. Czasami okna bywają w takim porządku oświetlone, że układa się z nich jakby abecadło. Heluniu, zwróciła się do dziecka, a nie ma tam jakiej literki? Jest, babciu, i nawet dwie, jest H i jest T. Prawda, potwierdziła staruszka, jest H i jest T. Niechże pan spojrzy. Spojrzałem. Istotnie, naprzeciw nas były oświetlone dwa okna na trzecim piętrze, trzy na drugim i dwa na pierwszym, w taki sposób, że tworzyły znak H. Zaś w tylnej oficynie pięć okien trzeciego piętra, jedno drugiego, jedno pierwszego i jedno na parterze, również oświetlone, tworzyły znak T. Przez te okna, panie, mówiła babcia, choć rzadko układają się z nich literki, Helunia nabrała ciekawości do abecadła, a i teraz jeszcze bawi się najlepiej, jeżeli potrafi złożyć z oświetlonych okien jakąś formę. Dlatego nawet nie zapuszczamy rolet wieczorem. Wzruszyłem ramionami, bo jakże tu bronić dziewczynce, ażeby wyglądała oknem, jeżeli się ona tym tak ładnie bawi. Jak tu nie wyglądać oknem, westchnęła pani Misiewiczowa. Kiedy to nasza jedyna przyjemność? Czy my gdzie bywamy, czy kogo widujemy? Od czasu, jak Ludwik wyjechał, zerwały się nasze stosunki z ludźmi. Dla jednych jesteśmy za ubogie, dla innych podejrzane. Otarła oczy chustką i mówiła dalej. O, Ludwiczek źle zrobił, że wyjechał, bo choćby go nawet uwięzili, okazałaby się jego niewinność i znowu bylibyśmy razem. A teraz on Bóg wie gdzie, a Stawska, mówi pan, żeby nie wyglądać. Przecież ona, biedactwo, ciągle czeka, nasłuchuje i wypytuje, czy Ludwik nie wraca, a przynajmniej czy nie będzie od niego listu. Niech tylko kto biegnie prędzej przez dziedzinie, co na zaraz do okna, myśląc, że to Brytfrygier. A jeżeli kiedy do nas wstąpi Brytfrygier, my, panie Rzecki, bardzo rzadko odbieramy listy, to gdybyś pan widział Helenkę, mieni się, blednie, drży. Nie śmiałem ust otworzyć, a staruszka odpocząwszy prawiła. I ja sama lubię siedzieć w oknie, osobliwie kiedy jest ładny dzień i czyste niebo, bo wtedy staje mi w pamięci mój mąż, nieboszczyk, jak żywy. Bo wtedy staje mi w pamięci mój mąż, nieboszczyk, jak żywy. Tak, szepnąłem, przypomina go pani niebo, gdzie on mieszka obecnie. Nie pod tym względem, panie Rzecki, przerwała. Że on jest w niebie, to wiem, bo gdzieżby mógł być taki spokojny człowiek, ale jak patrzę na niebo i na ścianę tej kamienicy, zaraz przychodzi mi na myśl szczęśliwy dzień naszego ślubu. Klemens, nieboszczyk, miał wtedy na sobie szafirowy frak i żółte nankinowe spodnie, zupełnie tego koloru, co nasza kamienica. O, panie Rzecki, mówiła staruszka płacząc, wierz mi, że dla takich jak my nieraz okno starczy za teatr, koncert i znajomości, bo i na co my już mamy patrzeć? Nie potrafię opisać, jak mi się zrobiło smutno, kiedy z powodu marnego wyglądania oknem usłyszałem taki dramat. Nagle w drugim pokoju zrobił się szelest. Uczennice pani Stawskiej, skończywszy lekcję, zabierały się do domu, a ich przecudna nauczycielka uszczęśliwiła mnie swoim widokiem. Kiedym ją witał, miała zimne ręce, a na boskiej twarzy wyraz zmęczenia i smutku. Zobaczywszy mnie jednak, raczyła się uśmiechnąć. Drogi anioł, jakby domyślała się, że jej słodki uśmiech na cały tydzień rozświetla mi ciemności życia. Mówiła panu mama? — rzekła pani Stawska. — Jaki nas dziś spotkał honor? — Aha, prawda, zapomniałam — wtrąciła pani Misiewiczowa. Tymczasem dwie panienki wyszły dygając i zostaliśmy sami, jakby w kółku familijnym. — Niechże pan sobie wyobrazi — mówiła pani Stawska — że miałyśmy dziś wizytę baronowej. W pierwszej chwili prawie zlękłam się, bo ona, biedaczka, nie ma przyjemnej powierzchowności. Tak blada, tak zawsze czarno ubrana, takie ma jakieś spojrzenie. Ale rozbroiła mnie w jednej chwili, kiedy, zobaczywszy Helunię, rozpłakała się i upadła przed nią na kolana, wołając — takie było moje małe biedactwo i już nie żyję. Zimno mi się zrobiło, kiedym tego słuchał. Nie chcąc jednak może na próżno przerażać pani Stawskiej, nie śmiałem zakomunikować jej moich przeczuć. Zapytałem tylko — i czego ona chce od pani? Przyszła mnie prosić, ażebym pomogła jej w uporządkowaniu bielizny, sukienek, koronek, słowem całego gospodarstwa. Ona spodziewa się, że wkrótce mąż do niej wróci i chce poodświeżać jedne drobiazgi, inne zakupić, a że, jak mówi, nie ma gustu, więc prosi mnie do pomocy i obiecuje mi płacić po 2 ruble za 3 godziny co dzień. A pani co na to? Mój Boże, cóż miałam robić? Naturalnie, że przyjęłam z podziękowaniem. Jest to wprawdzie chwilowe zajęcie, ale bardzo przyszło mi w porę, bo właśnie onegdaj, nie rozumiem nawet z jakiego powodu, straciłam jedną lekcję muzyki za 5 złotych godzina. Westchnąłem, domyślając się, że powodem utraty lekcji mógł być jakiś list anonimowy, w pisaniu których pani Krzeszowska odznacza się wielką biegłością. Ale nie powiedziałem nic. Bo czy mogłem radzić pani Stawskiej, aby odrzuciła 2 ruble dziennie? Oj, Stachu, Stachu, dlaczego byś ty się z nią nie miał ożenić? Panna Łęcka zajechała ci w głowę. Bodaj byś tego nie żałował. Od tej pory, ile razy przyszedłem do moich zacnych przyjaciółek, pani Stawska opowiadała mi jak najszczegółowiej historię swoich stosunków z baronową Krzeszowską, u której bywała co dzień, rozumie się, zamiast 3 pracowała 5 i 6 godzin, wciąż za owe 2 ruble. Pani Stawska jest bardzo pobłażliwą kobietą, niemniej jednak, o ile mogłem wymiarkować z jej oględnych wyrażeń, zarówno mieszkanie baronowej, jak i całe otoczenie dziwiło i robiło przykrość pani Stawskiej. Przede wszystkim baronowa wcale nie korzysta ze swego obszernego apartamentu. Salon, buduar, pokój sypialny, jadalny, pokój barona, wszystko stoi pustką. Meble i lustra pozasłaniane pokrowcami z roślin, jakie tam były kiedyś, dziś są patyki albo tylko wazony pełne próchna zamiast ziemi. Na kosztownych obiciach kurz. Jada także Bóg wie po jakiemu, nie biorąc czasem przez parę dni nic ciepłego w usta i trzyma na tak wielki dom tylko jedną służącę, której w dodatku wymyśla od rozpustnic i złodziejek. Kiedy ją zapytała pani Stawska, czy jej nie smutno żyć w tej pustce, odparła: cóż mam robić, nieszczęsna sierota i prawie wdowa? Chyba jak mego występnego męża natchnie dobry Bóg, ażeby żałował za swoje niecne czyny i wrócił do mnie, chyba wtedy zmieni się nieco moje pustelnicze życie. O ile zaś mogę wnosić ze snów i przeczuć, jakie na mnie zsyła niebo podczas gorących modłów, mąż mój powinien by nawrócić się lada dzień, bo już i pieniędzy, i kredytu nie ma na ten nieszczęśliwy opętaniec. Pani Stawska, słysząc to, zrobiła w duchu uwagę, że los barona po jego nawróceniu się może nie być godnym zazdrości. Osoby odwiedzające baronową także nie wzbudzały zaufania w pani Stawskiej. Najczęściej bywały tam jakieś stare, niemiłej powierzchowności kobiety, z którymi w przedpokoju półgłosem rozmawiała o swym mężu. Niekiedy zjawiał się Maruszewicz albo jakiś adwokat w starym futrze. Tych panów baronowa brała do pokoju jadalnego, ale rozmawiając z nimi płakała i wymyślała tak głośno, że w całym domu było słychać. Na nieśmiałą uwagę pani Stawskiej, dlaczego nie żyje z familią, baronowa odpowiedziała: z jaką, kochana pani? Ja już nie mam nikogo, a choćbym nawet miała, nie mogłabym przyjmować u siebie ludzi tak chciwych i ordynarnych. Familia zaś mego męża wypiera się mnie, gdyż nie pochodzę ze szlachty, co im zresztą nie przeszkadzało wytumanić ode mnie ze 200 000 rubli. Dopóki pożyczałam im na wieczne nieoddanie, politykowali ze mną, ale gdy się opatrzyłam, zerwali stosunki i nawet oni to namawiali mego nieszczęsnego męża, ażeby położył mi areszt na majątku. A co ja przeżyłam z tymi ludźmi? Dodała płacząc. Jedyny pokój, mówi pani Stawska, w którym baronowa cały dzień spędza, jest pokoik jej zmarłej córki. Ma to być bardzo smutny i dziwaczny zakątek. Wszystko w nim bowiem zostało jak za życia nieboszczki. Jest więc łóżeczko, na którym co kilka dni zmienia się pościel, szafka z ubraniem, które równie często trzepie się i czyści w salonie, bo na dziedziniec nie pozwoliłaby baronowa wynieść tych świętych pamiątek. Jest mały stolik z książkami i z kajetem otwartym na tej stronie, na której biedne dziecko pisało ostatni raz „Najświętsza Panno Form”. I nareszcie jest półka, pełna lalek małych i dużych, ich łóżeczek i ich garderoby. Pani Stawska w tym właśnie pokoju ceruje koronki albo jedwabie, których baronowa ma pełno. Czy się w nie będzie kiedy ubierać? Pani Stawska nie może zgadnąć. Jednego dnia baronowa zapytała panią Stawską, czy zna Wokulskiego. Lecz choć odebrała odpowiedź, że pani Helena zna go bardzo mało, zaczęła mówić: wyrządzi mi, kochana pani, wielką łaskę. Prawdziwe dobrodziejstwo, jeżeli wstawi się za mną do tego pana w ważnym dla mnie interesie. Ja chcę kupić tę kamienicę i daję mu już 95 000 rubli, a on przez upór, bo przez nic innego, żąda 100 000. On mnie chce zrujnować, ten człowiek. Niech mu pani powie, że on mnie zabije, że ściągnie na siebie karę boską za taką chciwość, krzyczała i płakała pani baronowa. Pani Stawska, bardzo zmieszana, odpowiedziała baronowej, że w żaden sposób nie może mówić o tym z Wokulskim. Nie znam go, zaledwie raz był u nas, zresztą czy wypada mi wtrącać się do podobnych rzeczy? A pani wszystko mogłaby z nim zrobić, odparła baronowa. Ale jeżeli pani nie chce uratować mnie od śmierci, wola boska, niech więc pani przynajmniej spełni chrześcijański obowiązek i powie temu człowiekowi, jak jestem dla pani życzliwa. Pani Stawska, usłyszawszy to, podniosła się z krzesła, ażeby wyjść, ale baronowa rzuciła jej się na szyję i tak przepraszała, tak zaklinała, aby jej przebaczyć, że zacnej pani Helenie łzy zakręciły się w oczach i została. Opowiedziawszy to wszystko, pani Stawska zakończyła pytaniem, które miało ton jakby prośby. — Więc pan Wokulski nie chce sprzedać tej kamienicy? — Owszem, odpowiedziałem rozdrażniony. — Sprzeda kamienicę, sprzeda sklep, wszystko sprzeda. Mocny rumieniec oblał twarz pani Stawskiej. Odwróciła krzesło tyłem do lampy i spytała cichym głosem: — Dlaczego? — Albo ja wiem, rzekłem, czując tę okrutną przyjemność, jaką sprawia dręczenie bliźnich. Albo ja wiem, mówią, że chce się żenić. Aha, wtrąciła pani Misiewiczowa, mówią coś o pannie Łęckiej. Czy to prawda? Szepnęła pani Stawska. Nagle przycisnęła ręką piersi, jakby jej tchu zabrakło, i wyszła do drugiego pokoju. Ładny interes, pomyślałem. Widziała go raz i już mdleje. Nie wiem, po co by on się żenił, rzekłem do pani Misiewiczowej, bo on chyba nawet nie może mieć szczęścia do kobiet. — Ach, co też pan mówi, panie Rzecki? — oburzyła się staruszka. — On nie może mieć szczęścia do kobiet? — No, przecież nie jest piękny. — On? Ależ on jest kompletnie piękny człowiek. Cóż to za budowa? Jaka szlachetna fizjognomia? A co za oczy? Pan się chyba nie znasz, panie Rzecki. A ja wyznam, bo mi to wolno w moim wieku, że lubo widziałam wielu pięknych mężczyzn. Ludwik był także bardzo przystojny. Przecież takiego jak Wokulski widzę pierwszy raz. On między tysiącem zwróciłby uwagę. Dziwiłem się w duchu tym pochwałom, bo choć wiem, że Stach jest bardzo przystojny, to jednak, żeby aż tak, ha, nie jestem kobietą.